Wracamy do poranka wnet i od tych spraw ponadczasowych wracamy do bieżącej polityki. W naszym studiu Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny i Partia Prawo i Sprawiedliwość.
Wszystko się zgadza, dzień dobry.
Jesteśmy po 15 sierpnia, po uroczystościach Święta Wojska Polskiego, które oczywiście z jednej strony uroczystość i podziękowania dla żołnierzy, ale z drugiej strony polityka, która bardzo wyraźnie wychodziła z tych uroczystości i polityka pewnego konfliktu między rządem, między MON-em a panem prezydentem w kontekście mechanizmu SAFE, no i bohaterki tego mechanizmu, czyli pani Sobkowiak-Czarneckiej, która coraz częściej jest wymieniana jako osoba, która może odgrywać bardzo ważną rolę w obozie liberalno-lewicowym. Jakie pan wyciąga wnioski z tych uroczystości politycznych? Jak pan czytał te uroczystości, te wystąpienia, które miały miejsce przy okazji Święta Wojska Polskiego?
Że to upał negatywny nie wpłynęły na rządzących, no bo nie mam bladego pojęcia, ale kto wpadł na ten pomysł, żeby w Święto Wojska Polskiego, Święto Polskiego Żołnierza, w 106. rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami, przecież to była jedna z ważniejszych bitew w Europie, jeżeli nie na świecie. I to nie są opinie polityków w Polsce, tylko historyków na całym świecie. Kto wpadł na pomysł, żeby ta defilada, to wydarzenie było tak naprawdę nazwane w oparciu o nazwę pożyczki z Unii Europejskiej czy pożyczki z Brukseli. A już nie wspominając o tym, że w Święto Polskiego Żołnierza różne naklejki zostały przecież naklejone na Wisłostradzie, gdzie później ci żołnierze w swoje święto musieli to zrywać. Wszyscy widzieliśmy te zdjęcia. No to jest coś poniżej jakiekolwiek. Już nawet nie chcę tego krytykować, bo naprawdę tu bym musiał użyć nieparlamentarnych słów, a nie chcę o poranku w Radiu Wnet ich używać. I trzeba sobie zadać pytanie, jakby po co ci ludzie coś takiego robią? Znaczy od czasów świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego wróciły defilady. I to jest ważne wydarzenie także dla polskiego żołnierza. I po co dodawać ten komponent polityczny do tego, ten unijny, nie mam bladego pojęcia, chociaż mogę się domyślać, ponieważ mamy w rządzie ludzi, którzy się czują bardziej Unijczykami niż Polakami. I to widzimy na przykładzie wielu decyzji, które podejmowali na przestrzeni ostatnich 3 lat. A można by powiedzieć, że takim politycznym tworem, żeby tu w żaden sposób proszę nie odbierać tego, że kogoś odczłowieczam, ale no jednak mówimy o pewnym produkcie politycznym, no jest pani Sobkowiak, która związana tam z Pawłem Grasiem politycznie, który Paweł Graś i Donald Tusk promowali.
Ale
na
też
różne...
podobno z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, którego tak szkoliła medialnie w trakcie jego próby zostania prezydentem w roku 20 i stąd się wzięła jej...
Być może tak było, ale wszyscy wiemy o tym doskonale, że pani Sobkowiak jest produktem europejskim, który został tutaj wysłany i coraz więcej się mówi o tym, że ona w swojej działalności, to jest jeden z etapów jej kariery politycznej i też nie boję się tego powiedzieć, no jej kwalifikacje i kompetencje do zasiadania w resorcie obrony narodowej są zerowe. Zerowe. Zresztą...
A te wszystkie plotki, które mówią, że być może zastąpi Kosiniaka-Kamysza, a może zastąpi Donalda Tuska, że to jest jakiś rozpisany szerzej projekt.
Nie jest tajemnicą, że w dyskursie medialnym, ale nie tylko, nazwijmy to takim kuluarowym, jest mowa o tym, że Donald Tusk, mając na względzie fatalne sondaże i też te ryzyko, które jest, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, Donald Tusk wiele złego zrobił przez te 3 lata i myślę, że już nauczeni doświadczeniem poprzednich rządów, prawica będzie miała świadomość tego, że trzeba takie rzeczy rozliczyć. I zresztą to nawet profesor Antoni Dudek mobilizował wczoraj Tuska, mówiąc o tym, że albo on się weźmie do roboty i wygra wybory, albo swoją starość będzie musiał spędzić poza Polską. I trzeba sobie realnie powiedzieć, że Donald Tusk ma tego świadomość i być może spędzenie starości przez Donalda Tuska poza Polską nie jest dla niego jakąś trudną perspektywą i mówi się o tym, że Donald Tusk chciałby powtórzyć manewr z 2013-2014 roku, kiedy by wylądował na ważnym stanowisku w Unii Europejskiej. Spekuluje się o różnych stanowiskach. I myślę, że będzie Donald Tusk chciał powtórzyć manewr, który powtórzył wtedy, czyli wziąć taką Ewę Kopacz 2.0 na stanowisko premiera. Tylko wtedy oczywiście Ewa Kopacz...
A Ewa Kłośniak była poseł, polityk, minister, marszałek. Może nie najbardziej skuteczny polityk, ale jednak no jakoś tam istniejący w tym obiegu.
I to było, panie redaktorze, tak z perspektywy czasu na chłodno oceniając, wadą tej decyzji. Dzisiaj pani Sobkowiak jest prowadzona politycznie. No proszę zobaczyć. Zaczynało od PSL-u, od Kosiniaka-Kamysza, czyli PSL-owcy, chociaż ja się uśmiecham, bo z konserwatyzmem i z centroprawicą nie mają nic wspólnego, ale jest jakaś grupa ludzi w Polsce, która uważa PSL za partię centroprawicową. Co prawda nie jest, no ale część ludzi tak się identyfikuje. Z drugiej strony zajmowała się polityką europejską. Teraz trafiła na bardzo ważny odcinek związany z bezpieczeństwem. Poza tym, jeżeli się spojrzy na jej wykształcenie, no to jest dziennikarką, ale chyba także jakoś tam związana z finansami była. No, na papierze wszystko się zgadza. Jest to pewna opowieść, którą oni będą chcieli zrobić, sprzedać, opowiedzieć, pokazać ten taki nowy start. Więc ja bym nie wykluczał takiego scenariusza, że w momencie, kiedy Donald Tusk zdecyduje się, żeby znowu czmychnąć do Brukseli, tu postawić panią Sobkowiak-Czarnecką, która, powtórzę to jeszcze raz, no, ona w perspektywie, znaczy na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy, no jest bardzo sprawnie prowadzona. My możemy się z niej śmiać.
A jest sprawnym politykiem? No bo z drugiej strony jest jednak obiektem krytyki, że nie wypada w mediach, chociaż jest byłą dziennikarką, chociażby w telewizji Polsat News, tak sprawnie, jakby się
wydawał. Ale to jest, panie redaktorze, wytwór pewnego marketingu politycznego. Znaczy pani Sobkowiak, powtórzę to jeszcze raz, nie ma kwalifikacji do tego, żeby zasiadać w resorcie obrony narodowej. Nie ma bladego pojęcia na temat polityki zbrojeniowej, bezpieczeństwa, obronności. Nie ma wiedzy w tym zakresie. Przerabialiśmy to wielokrotnie na komisjach obrony narodowej. Zresztą więcej, ona się do tego przyznała w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, że ona się na tym nie zna. I tu jakby u Donalda Tuska nie trzeba się znać. Nie trzeba się znać. Donald Tusk potrzebuje kogoś, kto będzie twarzą na kampanię w 2027 roku. I dlatego jest taka promocja pani Sobkowiak.
Głosy, które się pojawiają.
I to jest straszne dla polskiej polityki, bo to świadczy o tym, że nie kompetencje, nie pewna strategia działania, nie realizacja pewnych planów jest istotna, tylko po prostu marketing polityczny. I to jest z perspektywy Polski, w tych czasach, w których żyjemy, z tymi ryzykami, zagrożeniami, które są, no to jest po prostu bawienie się przez dziecko zapałkami.
Na ile jest tak, że w tej chwili to może nie być jesień roku przyszłego, ale być może szybciej. Chociażby Jacek Karnowski, wczoraj dziennikarz Telewizja w Polsce 24, portal w polityce, napisał, że jego zdaniem jest możliwy scenariusz wcześniejszych wyborów. Na ZUS będzie starał się uciekać do przodu, no chociażby w kontekście sytuacji w służbie zdrowia, ale także w kontekście budżetu Polski. Poznaliśmy zadłużenie od miesiąca stycznia do lipca, to jest prawie 150 miliardów złotych deficytu w tym roku.
Jacek Karnowski jest jednym z dziennikarz, redaktor Jacek Karnowski, żeby być tutaj precyzyjnym, jest jednym z bardziej przenikliwych i takich analitycznych umysłów na polskiej scenie politycznej, ale tu z panem redaktorem się nie zgadzam. Nie zgadzam się z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, żeby skrócić kadencję, potrzeba 2/3. W moim przekonaniu my jako Prawo i Sprawiedliwość z pewnością byśmy zagłosowali za skróceniem kadencji. To Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale uważam, że w Koalicji Obywatelskiej, w całej koalicji 13 grudnia nie ma takiej woli, to po pierwsze, a po drugie, wybory by musiały się odbyć w listopadzie, więc tak z perspektywy marketingu politycznego wybory w listopadzie, no już w takim bardzo depresyjnym czasie, trudnym czasie, gdzie są pewne, no zawsze ten okres końcówki roku jest jakby trudniejszy, te zaufanie, emocje społeczne, no są troszeczkę inne, bardziej negatywne. Uważam, że Donald Tusk, a z pewnością jego zaplecze, nigdy by nie poszło na taki numer. Ale...
Ale może sobie... sytuacja, bo to jest tam na razie, sytuacja jest tak trudna, służba zdrowia, afery, które wychodzą kolejne niemalże dzień.
Ale nie wykluczam innego scenariusza, panie redaktorze.
Mamy kolejną aferę, to z kolei Dziennik Gazeta, Gazeta Polska codziennie, Dziennik Gazeta Prawną, tam akurat było o budżecie, a tu mamy Piotra Nisztora tekst, drugi wielki wyciek danych Polaków, 2 lata temu też zhakowali dane zdrowotne. Okazuje się, że tak, co kilkanaście miesięcy z polskich ministerstw, z polskich urzędów, z polskich firm wyciekają wrażliwe dane Polaków. 19
panie redaktorze, bo my mamy systemowy problem. Znaczy na przestrzeni ostatnich dni można powiedzieć, że ujawnił nam się czwarty jeździec apokalipsy. No, mamy Tuska, mamy Kierwińskiego, mamy Kosiniaka-Kamysza, a teraz za czwarty bardzo newralgiczny odcinek pan minister, pan wicepremier Gawkowski. No i ci panowie są skrajnie niekompetentni. Ja zresztą to komentowałem chyba na X-ie, gdzie napisałem, co musi się stać jeszcze. Czy musi dojść do prawdziwego zamachu, do ataku na Polskę? Czy muszą zginąć nasi obywatele, żeby ta władza przejrzała na oczy, że ci ludzie, którzy pełnią tę rolę na tych odcinkach, czyli Kosiniak-Kamysz, Kierwiński, Tusk czy Gawkowski teraz, muszą podać się do dymisji? Tylko wtedy już będzie za późno. Wtedy już będzie za późno. Dlatego też mówię to, bo przestrzegam, bo ja nie... Bo naprawdę ja uważam, że istnieje realne zagrożenie. I to, co robią rządzący, to jest po prostu bawienie się w politykę w czasach, kiedy polityk powinien być odpowiedzialny, który powinien budować odporność państwa, a niestety nasi politycy, znaczy mówię o tych rządzących, nie budują tego. Oni są skupieni na tym, żeby atakować swoich oponentów, atakować prezydenta. To jest ciekawe. Zaczęliśmy od defilady. Panie redaktorze, wsłuchał się pan w wystąpienie pana premiera Donalda Tuska, pana premiera Kosiniaka-Kamysza i pana prezydenta Nawrockiego. Czym ono się różniło? Różniło się tym, że Tusk z Kosiniakiem-Kamyszem atakowali pana prezydenta. No, co prawda Tusk bardziej. A pan prezydent w swoim wystąpieniu skupił się na polskim żołnierzu. Na tym, co zrobić, żeby zadbać o polskiego żołnierza.
Sam pytanie sobie zadał, na nie odpowiedział posła Andrzej Śliwka, ale to jeszcze dokończę ten element z możliwym przyspieszeniem w polskiej polityce już na tej, już tej jesieni.
Na wiosnę jest to realne, panie redaktorze, bo ja uważam, panie redaktorze, i to też w kuluarach sejmowych jest taka dyskusja, mówiąca o tym. To są moim zdaniem dwa realne scenariusze. Znaczy są trzy scenariusze teraz. Pierwszy, najbardziej prawdopodobny, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, że oni dojadą do końca kadencji w takim układzie, jakim jest.
Tusk wyjeżdża do Brukseli
i
wtedy... być może pani Sobkowiak-Czarnecka.
Sobkowiak niż Sikorski. To trzeba sobie też jasno jakby powiedzieć. Ale no to jest jakieś pewnie rozdanie. I trzeci scenariusz to jest to, że Donald Tusk na wiosnę robi rząd mniejszościowy. To znaczy wypycha Hołownię po przyjęciu budżetu, czy nawet można powiedzieć wczesną wiosną, wypycha Hołownię, robi rząd mniejszościowy. A po co? A po to, że oni i tak nie rządzą, w sensie takim nie podejmują, nie procedują projektów ustaw, nie zmieniają otaczającej rzeczywistości, ale wtedy powiedzą, no to jesteśmy rządem mniejszościowym, nie możemy przeprowadzić tam, nie wiem, 100 konkretów czy innych rzeczy, uniemożliwiono nam, pokazaliśmy, że rządzący, znaczy, że tam rządziliśmy w bardzo trudnych warunkach i to daje Tuskowi takie spektrum działania, tłumaczenia się do swojego elektoratu, czemu tego nie
dobrze, dożyć. Ale może jest też taka kalkulacja, że zróbmy wybory szybciej, zanim prawica się jakoś uszereguje.
Tylko w moim przekonaniu...
Jak wyglądają wasze relacje z Mateuszem Morawieckim, z jego ugrupowaniem, z jego partią, z Konfederacją, czy chociażby z kroną Grzegorza Brauna? 4 formacje na każdej linii wojna.
nie sądzę, że zdanie, które przez pana redaktora zostało wypowiedziane, odzwierciedla prawdę.
Chce pan mnie przekonać naszych słuchaczy, że nie ma wojny między Jarosławem Kaczyńskim a Sławomirem Mentzenem? Chce mnie przekonać, że nie ma rywalizacji, nie ma walki między wami a Grzegorzem Braunem? Chce pan przekonać, że nie ma walki z Mariuszem Morawieckim, doradcą Tuska?
Rywalizacja jest czymś naturalnym i szczerze powiedziawszy, chciałbym, żeby na polskiej prawicy była rywalizacja na program polityczny, żebyśmy dyskutowali. Często nawet możemy to, zresztą padały te propozycje i zarówno z naszej strony, jak i Konfederacji, że na wielu płaszczyznach możemy się spotkać, dyskutować, żeby siły, które mogą przejąć władzę w Polsce po 2027 roku, żebyśmy już ucierali te zdanie, co możemy zrobić wspólnie, a co na przykład, gdzie mamy protokół rozbieżności. Ja bym nie chciał mówić o tym, panie redaktorze, że jest na prawicy wojna, bo jeżeli jest na prawicy wojna, to jest kolejna kadencja Tuska. I to jest też apel do moich wszystkich kolegów, koleżanek na prawicy o tym, żebyśmy, jeżeli mamy inne poglądy, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy dyskutowali, a żebyśmy nie atakowali siebie. Jeżeli pan redaktor mówi o panu premierze Mateuszu Morawieckim, ja powiem wprost i to jest moje zdanie. Ja jestem rozczarowany postawą Mateusza Morawieckiego. Jestem rozczarowany postawą moich kolegów. Powiem czasem, nawet jest mi przykro, chociaż w polityce może to jest naiwne, ale uważam, że oni popełnili duży błąd, bardzo duży błąd, bo rozbijają prawicę, ich projekt polityczny spokojnie, to, co chcieli realizować, mogliby spokojnie realizować w ramach Prawa i Sprawiedliwości, tak jak robili to przez 8 lat. Tak jak robili to przez, a niektórzy robili przez więcej. Więc tu naprawdę jest wyciągnięta dłoń, ale dziwię się, bo tu poszło o pewne ambicje. Tu poszło o pewną, nazwijmy pewne może ambicje, pewne swoje plany. Spokojnie w ramach dużej formacji można byłoby to realizować. Liczę na jakąś refleksję. Jeżeli tej refleksji nie będzie, no to widzimy o tym, że sondaże dla stowarzyszenia, dla tej partii politycznej, no one oscylują w granicy progu wyborczego, to jest mniej więcej 4-5%. Jeżeli to jest start z 4-5%, to nie wróży sukcesu. Ale tak jak mówię, my się nie skupiamy na Mateuszu Morawieckim. To nie jest dla nas, jakby uważam, że to był błąd ze strony Mateusza. Uważam, że jest to rozczarowujące, szczególnie dla wyborców. Wie pan, panie redaktorze, ja ostatnio miałem spotkanie w Działdowie, w Suszu, teraz w poniedziałek będę miał spotkanie w Nowym Mieście Lubawskim.
A za chwilę sezon dożynkowy.
Więc tak, i to, co pada na tych spotkaniach, panie redaktorze, to jest to, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, wyborcy prawicy, którzy głosowali na prezydenta Karola Nawrockiego, głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, są rozczarowani tymi decyzjami. Dla mnie szokujące jest to, że ja nie jestem w jednej partii z Pawłem Jabłońskim albo z Markiem Jakubiakiem, który jest to, będzie o 8:30. To znaczy spokojnie ci panowie mogli startować na listach Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Paweł na przykład był wiceministrem, nie wiem, Marcin Horała odpowiadał za ważny projekt CPK. CPK, które było w propozycji programowej Prawa i Sprawiedliwości w 2011 roku. W związku z powyższym spokojnie można to robić w ramach Prawa i Sprawiedliwości i ta decyzja o rozbiciu prawicy Prawa i Sprawiedliwości przez te środowisko uważam za, powtórzę też raz, uważam za błędną, ale liczę na refleksję i decyzja o przyspieszonych wyborach mam nadzieję, żeby spowodowała, że ta refleksja byłaby szybsza. I głęboko jestem przekonany, że na prawicy potrzeba jedności. Jeżeli by się udało, panie redaktorze, zbudować pakt senacki, zresztą o tym mówię i pan redaktor wie o tym, mówię to o tym od samego początku, byłem chyba jednym z pierwszych polityków, który mówił o potrzebie budowy takiego paktu obozu patriotycznego, to raz, ale jeżeli by się udało zbudować szeroką listę do Sejmu, to ja jestem wielkim zwolennikiem tego, wielkim, ogromnym zwolennikiem.
A czy mówił Andrzej Śliwka, poseł na Sejm, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, jak szerokiej? Całej prawicy z Braunem włącznie, czy bez Brauna?
My z Braunem, panie redaktorze, mamy zasadniczy protokół rozbieżności i to jest to coś, co w moim przekonaniu jest oczywiście trudne, ale powtórzę to jeszcze raz, panie redaktorze, ludzie zmieniają poglądy, ludzie zmieniają pewną perspektywę. Uważam, że na przykład Grzegorz Braun w wielu wypowiedziach, na przykład dotyczący prywatyzacji służby zdrowia, prywatyzacji edukacji. Tu fundamentalnie się różnimy. Ale także co do kwestii relatywizowania...
Brauna, nie macie władzy.
Relatywizowania zbrodni.
Przynajmniej na razie.
No panie redaktorze, ale to nie, w polityce nie chodzi o to, żeby mieć nad kimś władzę. Znaczy ja tak nie pojmuję polityki, bo w zaletą wielonurtowych formacji, czy nawet komitetów wyborczych jest to, że mamy ten sam core, mamy te same wartości. W pewnych detalach możemy się różnić, ale chcemy Polski suwerennej, Polski rozwijającej się, Polski dobrobytu, Polsce, gdzie przedsiębiorcy nie są dociskani, ścigani, gdzie w polskich szkołach nie ma ideologii. No, chyba tu jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie w tym zakresie.
Znaczy mówiąc, Śliwka, dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam radiosłuchaczy.
A za chwilę serwis informacyjny.